przy gorącym stole.
Łukasz Kaźmierczak, dobry wieczór Państwu. Tydzień temu o tej porze w tym studiu było gęsto od gości. Parlamentarzyści szykowali się na burzliwe posiedzenie Sejmu i rzeczywiście było takowym. O tym będę chciał dzisiaj rozmawiać z moimi gośćmi, którzy trochę nam się poszatkowali. W studiu na razie jest z nami Paweł Adamów, wiceprezydent Konina, jednocześnie jeden z liderów Wielkopolskiego Ruchu Polska 2050, Szymona Hołowni. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Przy telefonie pani poseł, była premier Jadwiga Emilewicz, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwości. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór panie lektorze, dobry wieczór państwu.
No i dociera do nas pan poseł Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Obiecał, że będzie minimalnie spóźniony, więc mam nadzieję, że za chwileczkę cała debata będzie miała wymiar kompletny. I tak jak powiedziałem, chciałbym rozmawiać o tym, co się działo w ubiegłym tygodniu w Sejmie. No i mam taki dylemat, pewną zgryzotę, ponieważ z jednej strony mamy wydarzenie, które pewnie jest bardzo efektowne. Chodzi mi o przedłużenie stanu wyjątkowego i całą debatę, jaka się wokół tego toczyła. No ale to jest mimo wszystko, no jednak wydarzenie, które już się jakiś czas dzieje, no i jest na tyle medialne, że jest omówione na wszystkie sposoby. I oczywiście będę pytał moich gości o to, a z drugiej strony mam coś zupełnie nieefektownego, bardziej powiedziałbym, takiego, o czym się rzadko mówi, bo to jest trudna tematyka, ale tak naprawdę z punktu widzenia, z perspektywy Polaków jednak najważniejsza. Mam nadzieję, że dzisiaj głównie o tym będziemy rozmawiali. Chodzi mi o to, że Sejm także nowelizował te ustawy podatkowe, które wchodzą w pakiet Polskiego Ładu, czyli tego, co pewnie w najbliższych latach będzie dotykało wszystkich naszych portfeli. No więc może nie będzie to szalenie efektowne, natomiast jeżeli chodzi o portfele, no to kluczowe, proszę Państwa. No i zacznę od tego, czy te ustawy podatkowe, które zostały znowelizowane przez Sejm, między innymi podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy, a także podwyższenie pierwszego progu podatkowego. Tych rzeczy jest oczywiście znacznie więcej. Czy one są korzystne dla obywateli, także dla samorządów? Tutaj też trochę spoglądam w stronę Pawła Adamowa, wiceprezydenta Konina, przypomnę. Na ile te rozwiązania są korzystne? No bo ja spotkałem się z opiniami takimi. Jedni mówią znaczące obniżenie podatków. Nie. Tak naprawdę to jest podatków podniesienie. No więc pani premier, może najpierw oddam pani głos. Tutaj na łączach ma pani pierwszeństwo, jeśli chodzi o to, co tak naprawdę oznacza ta decyzja dla przeciętnego Polaka.
No, przede wszystkim powiedzmy o tych rozwiązaniach, do których myślę, że nie mieliśmy wątpliwości, czyli właśnie podniesienie kwoty wolnej i to takie no bardzo radykalne, czyli zmniejszenie klina podatkowego. Ta kwota wolna do 30 tysięcy złotych, czy podniesienie kwoty tak zwanego drugiego progu podatkowego z 80 do 120 tysięcy złotych, rozszerzenie tak zwanego estońskiego CIT-u na spółki komandytowo-aukcyjne.
Czyli chodzi o to, że większość dochodu wypracowanego przez nie, jeżeli zostaje na rozwój firmy, zostaje
tak, to nie podlega opodatkowaniu. Więc no to są takie rozwiązania, czy też wprowadzenie ulgi, to jest taka kontynuacja ulg, których jeszcze autorami byliśmy, był zespół współpracujący ze mną w Ministerstwie Rozwoju, czyli mieliśmy ulgę na badania i rozwój, potem był IP Box, czyli właśnie radykalnie niski CIT dla tych produktów, które są efektem innowacji wprowadzone, produktów czy usług wprowadzanych na rynek. Rozszerzenie tej ulgi na prototypy, czyli coś, co już dzisiaj wiele firm, także małych i średnich, no coś, co sobie opracuje, ale zanim to wdroży jeszcze w formie takiej seryjnej, no to wymagane jest przygotowanie prototypu, a to też jest kosztowe, więc kosztochłonne, więc na te inwestycje także ulga, więc no to są, no bez wątpienia my się tutaj co do tego pozostałymi gośćmi nie będziemy się różnić, że to są bez wątpienia.
No tak, ale jednak różnica wyszła już nawet w Sejmie, dlatego że część, no właśnie opozycja w całości zagłosowała przeciwko tym rozwiązaniom.
No to ja właśnie nie rozumiem, bo jest wiele tych rozwiązań bezdyskusyjnych, na które Polacy tak naprawdę czekali. Ten system degresywny tak naprawdę zbliża nas, bo tutaj wiele było mowy o Zachodzie, o tym, czy my się cofamy, czy gdzie my się cofamy, no to ten system podatkowy, który tak, w którym
degresywny, czyli bardziej sprawiedliwy, tak, jeśli chodzi o...
Ten, który mieliśmy, czyli taki, w którym stosunkowo mniejsze w relacji do dochodów podatki płacili ci najwięcej zarabiający, a dużo większym obciążeniem byli obłożeni ci zarabiający mniej, no to nas zbliża raczej do Białorusi i Rosji, a nie do świata Zachodu.
Dobrze, więc... to sprawdźmy, jak to wygląda z punktu widzenia... Polski 2050. Panie prezydencie, pana nie było w Sejmie, natomiast byli reprezentanci ruchu Szymona Hołowni. Paulina Henik-Kloska między innymi, która głosowała przeciw tym rozwiązaniom. Jak wy postrzegacie te zaproponowane przez rząd dosyć spore zmiany?
Panie redaktorze, no generalnie na pewno takie zmiany, o których pani premier wspominała, czyli podniesienie kwoty wolnej od podatku, czy podniesienie kwoty związanej z progiem podatkowym, no są to kierunki słuszne. Natomiast podstawowe
to
pytanie...
To trzeba było podnieść rękę za to.
Natomiast pytanie podstawowe, za czyje pieniądze realizujemy tą reformę? Bo dzisiaj stanowisko wszystkich samorządów w Polsce, szczególnie gminnych, a szczególnie miejskich, jest takie, że rząd niestety chce zrealizować tą reformę z pieniędzy samorządów. Ocena skutków regulacji pokazuje ewidentnie, że przez następne 10 lat w wyniku tych zmian samorządy stracą blisko 120 miliardów złotych.
Wejdę tylko słowo. Dobry wieczór, panie pośle. Krzysztof Paszek.
Dobry wieczór,
panie pośle. Z zapowiedzią dotarł do naszego studia. Pani poseł Emilewicz już niestety telefonicznie, także panie pośle, proszę założyć słuchawki i będziemy w trójkę w tym momencie, w czwórkę właściwie. Bardzo przepraszam, panie prezydencie, proszę kontynuować.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór.
No właśnie, powinienem dać gościowi przywitać się. Dobry wieczór, panie pośle.
Kontynuując, przez następne 10 lat samorządy stracą ponad 120 miliardów złotych. Patrząc natomiast na skutki finansowe dla budżetu państwa, to de facto one będą 27 miliardów złotych do przodu, patrząc na to, że wzrosną wpływy chociażby ze składek. Więc wychodzi na to, że w zasadzie ta reforma zostanie wdrożona z pieniędzy samorządów. Sam Konin straci co roku 26 milionów złotych.
A jeżeli będą rekompensaty? Bo takie są zapowiedzi. Ma być taka rekompensata wyrównawcza i rekompensata też rozwojowa, czyli właśnie nie rekompensata, tylko subwencja. No takie są przynajmniej zapowiedzi. Słuchałem, co mówił minister Skuza na komisji, prezentując te rozwiązania, które samorząd terytorialny ma otrzymać w ramach tej rekompensaty.
Tak, tylko... Patrząc na te liczenia Związku Miast Polskich, subwencja rozwojowa ma przez następne 10 lat wynieść 47 miliardów złotych. Jeżeli samorządy stracą 120 miliardów, wychodzi na to, że subwencja rozwojowa pokryje 1/3 zaledwie. I to przy takim założeniu, że zabieramy samorządom stałe dochody, które możemy my jako mieszkańcy przeznaczyć na co chcemy, wypracowane z naszych podatków. W zamian za to idzie to na subwencję rozwojową, która jest podejmowana w oparciu o decyzje podejmowane w Warszawie. Czyli to jest tak naprawdę utrata władztwa na temat tego, na co my chcemy te środki przeznaczyć. I to się przyłoży na zmniejszoną ofertę publiczną dla mieszkańców, bo miasta już deklarują wycofanie się chociażby z bezpłatnych transportu publicznego, podniesienie biletów, brak dopłat do opłat śmieciowych, do wody. Z tego samorządy będą musiały zrezygnować.
Pani poseł, to może niech teraz pani ewentualnie się w tej sprawie wypowie. Pan poseł Paszek jeszcze pozwolę odetchnąć, panie pośle, troszeczkę po podróży, także bardzo
tak,
proszę.
Z przyjemnością do tego odniosę, bo rzeczywiście również słuchałam bardzo uważnie pana ministra Skuzy. No i są dwa elementy, bo to jest w ogóle, szanując ogromnie pana prezydenta, mieliśmy okazję niejednokrotnie rozmawiać w kontekście tego, że też jest prezydentem w trudnym mieście, gdzie będzie miała miejsce w ciągu najbliższych lat bardzo poważna transformacja związana ze zmianą systemu energetycznego. Natomiast no nie zgodzę się zupełnie z tym, o czym mówi pan prezydent, dlatego że no, obniżamy realnie, tak, znaczy robimy wszystko, żeby tym najmniej zarabiającym zostało więcej środków w kieszeni. Te środki będą wydawać, będzie się podnosił ich, zakładamy, co się dzieje w ciągu ostatnich 6 lat. Poziom ich życia to też ma znaczenie, jakie usługi publiczne, jak będzie wyglądał ich styl życia, także w miastach, w których mieszkają. Więc ten rachunek ciągniony nie jest taki prosty, panie prezydencie. To nie jest tylko tak, że tutaj obniżamy podatki, prawda? Czyli też ale tutaj od razu mamy w takim razie zaniżone wpływy z PIT.
No ale ten zarzut, że to jest za pieniądze samorządów robione, bo taka...
To jest nieprawda, dlatego że równocześnie właśnie jest mechanizm korygujący, ten poziomowy, o którym pan redaktor już powiedział. I tutaj się nie zgodzę również jeszcze z jedną rzeczą, bo trzeba wiedzieć też, po co robi się takie zmiany, prawda? Po co są takie zmiany i myślę, że najistotniejsze jest to, na co te ewentualne zwiększone opodatkowania, bo też nie ukrywamy, że ono będzie, bo tak jak składka, czy też koszty pracy wzrosną, chociażby w związku ze zwiększoną składką na ubezpieczenia zdrowotne, na co, czy podniesie się akcyza w kilku miejscach, na co te podatki pójdą. I to nie są środki dodatkowe, wpływy budżetowe, które będą, nie wiem, są przeznaczone na administrację, ale to są środki proinwestycyjne, więc jeśli tym kołem zakręcimy w odpowiedni sposób...
To wszyscy na tym skorzystają, tak mam to rozumieć.
Skorzystają na tym samorządy. Co więcej, panie redaktorze i panie prezydencie, ja jestem po takiej dość długiej rozmowie też z władzami miasta Poznania w ubiegłym tygodniu. Oczywiście trudno jest oszacować w tej chwili, i to też mówią wszyscy uczciwie, poza publicystyką, prawda, poza dziennikarzami, poza rozmową z dziennikarzami, jak będą wyglądały te wpływy, czy też ubytki. Natomiast no, władze miasta Poznania mówią, no, że te wpływy tegoroczne są naprawdę wyższe niż przewidywane, prawda? I to też nie jest tak, że można powiedzieć od razu, no dobrze, ale jest inflacja, ale one są wyższe niż poziom inflacji. Więc tych strat, a wiemy, że na zmianach podatkowych bardziej stracą, jeśli ktokolwiek, duże miasta, niż mniejsze i coraz mniejsze, tak? Więc jeśli miasto Poznań do mnie mówi, że tych strat w tym roku, upływu z spadku budżetowego prawdopodobnie nie będzie, no to też bądźmy uczciwi, prawda,
To zobaczmy, co w takim razie. Polskie Stronnictwo Ludowe, które także sprawdziłem, głosowaliście przeciw rozwiązaniom w tym pakiecie podatkowym zaproponowanym w ramach Polskiego Ładu. No i argumentacja ze strony ludowców jaka?
Panie redaktorze, szanowni państwo, nie mogliśmy zagłosować inaczej. Oczywiście można znaleźć w tych przedłożonych propozycjach kilka rzeczy pozytywnych. Z pewnością kwota wolna od podatku podniesiona do 30 tysięcy jest takim rozwiązaniem, które również oczekiwaliśmy.
Emerytura bez podatku, którą też przecież propagowaliście.
O tym kilka słów za chwilę powiem, bo to nie jest ta emerytura bez podatku, o której mówiło Polskie Stronnictwo Ludowe i Koalicja Polska, ale pierwsze skowronki wiosny nie czyną. To jest...
Bo czynią ją jaskółki.
Znam różne wersje tego porzekadła.
Dobrze, niech będą skowronki.
To jest pakiet rozwiązań, które przede wszystkim szkodzi przedsiębiorcom i klasie średniej. I to są słowa politycznego mentora pani poseł Jarosława Gowina. Słowa, które powtarzał wielokrotnie wokół prac, czy przy okazji prac nad tymi rozwiązaniami. I to wypacza sens tych rozwiązań, bo to miał być pakiet rozwiązań, które mają pozwolić polskiej gospodarce wyjść z pokowidowego kryzysu. A obarczanie dodatkowymi obciążeniami dzisiaj przedsiębiorców no nie będzie służyło wyprowadzaniu Polski z kryzysu. Zgadzam się również z panem premierem Gowinem, który mówi, że to również będzie szkodziło rozwijaniu się klasy średniej, ludzi zaradnych, ludzi przedsiębiorczych, bo to będzie też powodowało dodatkowe obciążenia. Mało tego, to jest również rozwiązanie, które godzi polskich emerytów. Dlaczego? Ponieważ segreguje na ten lepszy sort, a więc tych, którzy i bardzo dobrze nie będą odprowadzać podatku do kwoty świadczenia 2,5 tysiąca złotych, ale również te rozwiązania gorszy sort emerytów wprowadzają, a więc tych, którzy mają 2,5 tysiąca, 3 tysiące czy 4 tysiące, trudno im czynić zarzut, a niestety tak trochę w debacie przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy czynili zarzut emerytom, którzy mają nieco większe świadczenie. Mało tego, my zbadaliśmy na przykład przy świadczeniu 4,5-5 tysięcy, zdarzają się tacy emeryci, którzy mają takie świadczenie, będą dodatkowe obciążenia do tych świadczeń liczone. Więc to nie jest dobre rozwiązanie. Dzisiaj emeryci...
No tak, ale część emerytów?
Jedno zdanie, panie redaktorze. Dzisiaj emeryci są tą grupą, która najtrudniej znosi inflację. Rosną koszty podstawowych produktów, rosną koszty usług. Natomiast emerytury dzisiaj niestety są bez zmian niskie. I to jest, myślę, zła wiadomość dla wielu emerytów, którzy swoją ciężką pracą wypracowali sobie świadczenia większe. Ja spotkałem w zeszłym tygodniu emerytowanego wojskowego w Pile, który ma właśnie kilkutysięczne świadczenie emerytalne. Wypracował sobie to swoją służbą. Jest rozczarowany, rozgoryczony. Prosił mnie o zadanie pytania, co uczyniłem podczas debaty. No dlaczego jest zakwalifikowany za swoją służbę do tego gorszego sortu emerytów, który mało tego, że świadczenie nie wzrośnie, to jeszcze mu zmaleje.
Pani poseł, to pani może właśnie przyjmijmy taką strategię, że pani tutaj jest tam takim łącznikiem pomiędzy panem prezydentem, panem posłem i daje pani tutaj możliwość odpowiedzi na ustosunkowania się do każdej z tych rzeczy. Także bardzo proszę to, co mówił poseł Krzysztof Paszek, a propos przede wszystkim emerytów, to podtrzymuje to pytanie.
Ja może jeszcze tylko, bo z ciekawości, bardzo jestem ciekawa, jakiej wysokości była ta emerytura tego poszkodowanego wojskowego, bo to może dobrze, żeby słuchacze usłyszeli.
Ponad 4000 złotych.
No to też jest ważna informacja. Domyślam się, że netto, nie brutto, więc, więc no jest to pytanie, prawda? Emerytowany wojskowy, to znaczy, że swoją służbę rozpoczynał no, co najmniej w latach 80. No ale to pozostawmy, prawda? To już nie
ciągle niezmiennie pani poseł służył Polsce.
No, panie, to tutaj możemy dyskutować na ten temat, prawda? Służba w latach 80., na czym polegała w 80., w 81. roku, to jest inny temat, panie pośle. Pewnie były też inne obszary, gdzie można było służyć Polsce, niekoniecznie w tamtym czasie w taki sposób, ale...
Czyli jak rozumiem, pani poseł teraz czyni zarzut wszyscy, którzy w latach 80., 90. i 2000. służyli...
Ja mam swoje zdanie
służyli,
na temat tego...
Na temat tego, mundur wojska czy policji?
Pan poseł, tak? Rozumiem, tak, zabierał głos.
Pan poseł Krzysztof Paszek. To dosyć charakterystyczny głos, także...
Panie pośle, no to pewnie na inną debatę, nie na dzisiejszą, dotyczącą tego, co kto robił w latach 80., jeżeli nosił mundur.
Ale zgodzę się z panią poseł, bardziej aktualne jest to, co dyskusję. Dzisiaj i pytanie, tak, dlaczego wszyscy emeryci nie są zwolnieni z odprowadzania podatku dzisiaj? Dlaczego segregujecie emerytów?
No, ale to panie pośle, no to my zaczynamy w ogóle zwalniać podatku. Wy mówiliście o tym przez 15 lat i dzisiaj, no
od
dlaczego?
Od 3 lat zgłaszamy projekt emerytura bez podatku, obywatelską ścieżką krok, również, ale
przez 8 lat państwo współrządzili, dlaczego tego wtedy państwo nie zrobili, to nie rozumiem.
Wiele innych rzeczy robiliśmy.
Ale mówiąc zupełnie, tak, podnieśli państwo VAT, że przypomnę.
Niekoniecznie.
Ale,
na przykład rolnikom obniżyliśmy wiek emerytalny.
No, ale VAT państwo podnieśli.
Proszę spokojnie.
Zaczynamy, jest pierwszy krok od tych, których świadczenia emerytalne są no stosunkowo niskie i dla tych w pierwszej kolejności to opodatkowanie zostaje zniesione. Więc to jest pierwszy krok wydaje się w dobrą stronę. Natomiast pozostałe elementy, o których mówił pan poseł, to powiem tak, że jeżeli pan mówi o przedsiębiorcach, to ja...
No właśnie, o przedsiębiorcach porozmawiajmy.
Z Jarosławem Gowinem akurat w tym zakresie wspierałam się jeszcze, kiedy byliśmy razem i pewnie on by to potwierdził także w tych trudnych momentach rozchodzenia się naszego oraz tego, jak ja widzę rolę państwa w gospodarce. Ja nie jestem kapłanem neoliberalizmu, chciałabym to jasno powiedzieć, zwłaszcza w czasie, kiedy widzimy bardzo istotną obecność państwa w gospodarkach, które gdzieś tam z tego liberalizmu klasycznego się wywodzą, Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej. Więc tutaj trudno mi dzisiaj wskazać państwo naprawdę, gdzie w którymkolwiek punkcie globu, gdzie taka interwencja publiczna nie miałaby miejsca. To po pierwsze. Po drugie, jeśli mówimy o przedsiębiorcach, to ja myślę, że akurat dzisiaj mówienie o tym, jak to ciemiężymy bardzo przedsiębiorców w sytuacji, w których jeden z nich, bardzo prominentny, sama wielokrotnie tutaj promowałam jego nowatorskie, innowacyjne osiągnięcia. No mamy polskie Panama Papers, prawda? Mamy przedsiębiorcę, który dzisiaj od rana dość
świeża informacja, tak.
O swoich 6 spółkach zarejestrowanych na Cyprze. No więc to też naprawdę weźmy to pod uwagę. Ja współpracuję z przedsiębiorcami na co dzień, robiłam to przez 6 lat. Bardzo szanuję, wypracowuję, to jest z całą pewnością sól polskiej gospodarki. Natomiast coraz więcej z nich zwraca uwagę i to są przedsiębiorcy mojego pokolenia, albo troszkę młodsi, to są ci, którzy już dzisiaj swoich biznesów nie muszą prowadzić samodzielnie, którzy są obecni na polskim rynku, na rynkach europejskich i którzy mówią rzeczy, których media często nie podają, a którzy mówią taką rzecz, no warto powiedzieć, ostatnio z jednym z nich rozmawiałam, mówię, jest obecny na rynkach niemieckich od 15 lat, że to nie jest tak, że tutaj nakłada się jakieś dodatkowe obciążenia w Polsce, tylko warto powiedzieć, że przez 30 lat od przedsiębiorców państwo polskie stosunkowo mało wymagało. Kiedy porównuję prowadzenie, sposób prowadzenia i zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce ze swoimi niemieckimi partnerami, no to mówi, to naprawdę jest bez porównania z korzyścią dla przedsiębiorcy w Polsce. Ja wiem, że my tego w debacie publicznej naprawdę nie usłyszymy, ale ja bardzo, naprawdę, ja chętnie i tutaj taką debatę nawet chętnie w Poznaniu zorganizuję, gdzie sobie będziemy mogli porozmawiać.
To jest ciekawy i dobry temat rzeczywiście takiej rozmowy na temat warunków prowadzenia biznesu.
Panie pośle, to jest ten moment, kiedy wyrównanie, ja myślę, że jesteśmy w takim momencie, że jeżeli różnice poziomu, to ostatnie zdanie.
Dobrze, poziomu, pani poseł, bo muszę jakoś moderować to
grupa osób,
w równym czasie.
To 19% społeczeństwa, które posiada 80%, prawda, czyli że rozwarstwienie rośnie, to nie jest sytuacja dobra dla gospodarki, to nie jest sytuacja dobra dla społeczeństwa i ten element wyrównawczy w Polskim Ładzie ma ogromne
Pani poseł, znaczenie. Pani tego nie widzi, ale poseł Krzysztof Paszek tutaj aż podskakuje i parokrotnie chciał już wejść słowo. Ja po prostu w tym momencie muszę, bo tutaj zaraz nam pan poseł się zagotuje. Proszę bardzo, panie pośle.
Trochę się dziwię słowom wypowiedzianym przed chwilą przez panią poseł. W końcu była pani konstytucyjnie odpowiedzialna za wspieranie przedsiębiorczości i to, że pani koledzy, którzy się na tym nie znają, robią wokół przedsiębiorców jakieś takie zaklęcia, jakoby to byli ludzie opływający w luksusy. Przecież osoby, które prowadzą dzisiaj jednoosobowe działalności gospodarcze, czy małe firmy, to są naprawdę ludzie, którzy bardzo często od pierwszego do pierwszego symbolicznie ledwo wiążą koniec z końcem. Oni są faktycznie solą polskiej gospodarki i dzisiaj trzeba szukać rozwiązań, które pozwolą im odbudować się w wielu branżach po bardzo trudnym półtora roku. Takim rozwiązaniem byłby oczekiwany dobrowolny ZUS, który proponujemy jako Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Ubolewam, że takie rozwiązania, które jednoznacznie te ciężary zdejmowałyby z naszych rodzimych przedsiębiorców, się tu nie znalazły. Natomiast państwo dzisiaj próbujecie od przedsiębiorców redystrybuować na potrzeby społeczne. Redystrybucja, pani poseł, zgodzimy się, jest dobrą rzeczą, ale dzisiaj nie można naprawdę to robić kosztem naszych małych mikrofirm.
Proszę państwa, Paweł Adamów, wiceprezydent Konina.
Ja tylko chciałem jeszcze podsumować ten wątek samorządowy, bo z całym szacunkiem do pani premier, fakty są takie, że przynajmniej w oparciu o te wyliczenia, które zaprezentował rząd i prezentuje Związek Miast Polskich, ta reforma będzie niestety wdrażana kosztem budżetów samorządowych. Ja się zgadzam, że trzeba wprowadzać ulgi. Natomiast dlaczego rząd polski nie zrobi tego kosztem VAT-u, nie zrobi tego kosztem składek ZUS-owskich czy zdrowotnych, które są bezpośrednim przychodem sektora budżetu państwa? Natomiast ewidentnie 10 miliardów złotych rocznie to jest największy ubytek dochodów w historii samorządu. Jeszcze nigdy w historii samorządu nie dokonano żadnej zmiany ustawowej, która by aż na takim poziomie
Pani
obcinała.
Ale wy straciliście w ostatnim roku, czy zyskaliście?
Oczywiście.
Jak wyglądają największe bilans Konina?
Największe ubytki do tej pory to był 2019-2020, gdzie sektor samorządowy stracił blisko 40 miliardów złotych.
Czy mniejsze wpływy do kasy?
To są mniejsze wpływy na poziomie 5-7 milionów złotych rocznie. Natomiast te wyliczenia pokazują, że takie miasta jak Konin 26 milionów złotych rocznie mniej, Poznań ponad 200 milionów złotych mniej, no to są kwoty, które po pierwsze...
No ale pani poseł mówi, że Poznań zyskał, jeżeli chodzi o ostatni czas. No tak zrozumiałem wypowiedź pani poseł.
To jest po mojej ostatniej rozmowie w magistracie poznańskim. Także naprawdę, panie prezydencie, ja bym chciała, żeby pan nie mówił na dużych liczbach.
Szanowni państwo, same wyliczenia w ocenie skutków regulacji pokazują, że sektora samorządowego rocznie wypaluje 10 miliardów złotych.
Konin po zeszłym roku i Konin dzisiaj, stan budżetu Konina na koniec września plany wobec przychodów. To bym była bardzo zainteresowana. Szukam sobie wszystko w internecie właśnie, żeby tutaj, jak pan prezydent nie będzie łaskaw powiedzieć, to ja się wszystko to znajdę.
Jeżeli...
panie prezydencie, jeżeli, wywołany jest pan do tablicy.
Jeżeli projekt... My mamy wyliczenia w oparciu o te zmiany, które zostały uchwalone. I wychodzi z nich, że stracimy 26 milionów złotych. To są kwoty, które praktycznie w ogóle pozbawiają nas możliwości aplikowania w kolejnych perspektywach finansowych, na chociażby wygospodarowania środków na wkład własnych, czy to w perspektywie unijnej, czy to w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ja nie chcę się tutaj ograniczać tylko do Konina, bo Związek Miast Polskich prezentuje wyliczenia, stworzył stronę internetową, na której można sobie pisać każde miasto w Polsce, każdą gminę, gdzie jest wyliczone, ile w wyniku Nowego Ładu stracą poszczególne gminy. I tutaj nie chodzi o kwestię...
Bo ja sobie przejrzałam metodologię zrobienia tego licznika. No taki, każdy sobie z nas może taki licznik zrobić, tak stawiając dowolne dane. Więc no naprawdę, dlatego jestem bardzo ciekawa samego miasta Konina. Ale dobrze, rozumiem, że pan prezydent unika odpowiedzi na to pytanie.
Nie unikam, tylko jeżeli w wyniku z PIT-u my mamy kilkanaście miliardów rocznie mniej wpływów, to one oczywiście w jakiejś sferze idą do budżetu państwa, połowę idzie do samorządów, to siłą rzeczy połowę z tych kilkunastu miliardów rocznie dotknie samorządy. I to są poważne kwoty. I tutaj nikt nie kwestionuje Nowego Ładu i tej polityki, jeżeli chodzi o samorządowców. Samorządowcy chcą odpowiedzi na jedno pytanie. Kiedy i w jakiej formie zostanie zrekompensowany im potężny ubytek, który do tej pory jest największym ubytkiem dochodów własnych, odkąd ten samorząd istnieje?
Proszę Państwa, ja zapytam jeszcze o inne rozwiązania, które są w Polskim Ładzie, bo tu pewnie każdy stoi na stanowisku swoich wyliczeń. Przede wszystkim te dotyczące tych rozwiązań, które mają być jakimś takim stymulatorem też demograficznym. No bo ta kolejna ulga na drugie dziecko, ten rodzinny kapitał opiekuńczy, wkład własny na mieszkanie, czy Państwa zdaniem to są rozwiązania, które idą w dobrym kierunku, bo no to już są, jeżeli tak się policzy, plus na przykład zerowy PIT de facto dla rodzin z czwórką dzieci. Czy to są, bo jeżeli popatrzymy, tak sobie zderzymy te wszystkie rzeczy, które ta rodzina co najmniej z czwórką dzieci miałaby zyskiwać w tym Polskim Ładzie, no to to jest potężny zastrzyk finansowy i pytanie, czy on się może przekuć także na wskaźniki demograficzne wreszcie, bo czekamy na to jak konia dżdżu, jeżeli już tych porównań ornitologicznych będziemy się trzymali.
Panie redaktorze, to ja tylko uzupełnię, bo pan prezydent nie chciał powiedzieć, no więc ja tutaj z dokumentów miasta Konina za ten rok, który miał być takim też Armagedonem, to ja widzę, że po drugim kwartale, gratuluję panie prezydencie, w zakresie dochodów, podatków, opłat i udziałów wykonanie na poziomie 52% na koniec lipca, no czyli powyżej połowy założonej dochodów, więc podobnie jest, widzę, we wskaźnikach pozostałych, jeżeli chodzi o docelowe wpływy, jest podobnie, tu mamy, widzę, 57%, więc gratuluję panie prezydencie, złoty
rok. No to są normalne kwoty zgodnie z planem.
Więc naprawdę, no powyżej nawet, prawda, powyżej założeń, także wydaje się, że czyli podobna sytuacja jak w Poznaniu. Więc ja bym powiedziała tak, panie prezydencie, proponuję więcej optymizmu, spojrzenia na przyszły rok, dlatego że gospodarka ma się naprawdę nieźle i to, jak ona w całości w skali makro się kręci, jeżeli patrzymy na ten no, dwucyfrowy w pierwszych dwóch kwartałach wzrost gospodarczy, szacowany na koniec roku 5,6, jeden z najwyższych w Unii Europejskiej i przyszły rok niewolniejszy, daj Boże, że tutaj pandemia nie zrobi nam kolejnej niespodzianki, to myślę, że prezydenci, włodarze miast będą mogli naprawdę spać spokojnie, jak jeszcze będziemy mieli ten mechanizm wyrównawczy pana ministra Skuzy, dodatkowo fundusz inwestycji Banku Gospodarstwa Krajowego, to naprawdę...
Pani poseł, tę część samorządową zamykam. Pan poseł Krzysztof Paszyk, prosiłbym o ten komentarz demograficzny. W końcu Władysław Kosiniak-Kamysz to lider, kiedyś przecież szef resortu, między innymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, więc to też trochę taka wasza broszka, branża.
Już się z przyjemnością odniosę do tego wątku.
Tylko będzie dygresja.
Tylko jednym zdaniem, ponieważ się akurat jeśli chodzi o samorządy, wcześniej nie wypowiadałem. Ja uważam, że wielką wartością dotychczas przynajmniej było robienie wszystkiego, aby stabilizować sytuację, jeśli chodzi o pewność tworzenia budżetów. jeśli chodzi o spokojną atmosferę, nie zaskakiwanie zmianami, to dawało świetne efekty. Dzisiaj ja z niepokojem podchodzę, już nie będę licytował tu się na wyliczenia, natomiast wszelkiego typu próby zaburzania stabilności nie służą samorządom i to mówią wszyscy i ci z PiS-u, i ci z Platformy, i ci z PSL-u. Takie ja mam, panie redaktorze, wrażenie.
To było to jedno
jeśli zdanie. Jeśli chodzi teraz o te projekty, no to oczywiście trudno negować. Sytuacja, jeśli chodzi o mieszkania w Polsce, jest dramatyczna. Te dane, które pokazują liczby dorosłych, już samodzielnych, zawodowo Polaków, którzy ciągle mieszkają u swoich rodziców, jest dramatyczna. I trzeba coś z tym fantem robić. My namawialiśmy rząd, żeby śmielej podejść do tematu zachęcania, pomagania młodym Polakom do zakupu swojego pierwszego mieszkania. Nie tylko gwarancjami, nie tylko odpowiednimi kwotami, które będą zależne od posiadania potomstwa, ale też bez względu na...
No i to demografia właśnie.
No jest. To jest demografia, ale to jest takie bardzo ostrożne działanie, które dla wielu będzie pewnie niewystarczające. My właśnie poprzez wspomnianego już prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, który kilka ma udanych programów na koncie dedykowanych właśnie rodzinom, taki jak urlop macierzyński najwyższy w Unii Europejskiej, czy też tak zwane kosiniakowe, aby ten wkład własny był przez państwo przekazywany, kwotowo przekazywany młodym ludziom i służył właśnie temu, służył, czy pozwalał, aby ten pierwszy niemożliwy dla wielu dzisiaj krok, zwłaszcza przy tych szalejących cenach, tu by dobrze, gdyby pani poseł, pani premier powiedziała, no co rząd ma zamiar zrobić, jeśli chodzi o szalejące ceny mieszkań, bo to widzimy w Poznaniu, ale też i poza Poznaniem, w Wielkopolsce,
ale
że jest
istny szał. Ale też w Bonn, w Paryżu, w Lizbonie, wszędzie ceny mieszkań
nie
rosną.
Nie wiem, panie redaktorze, aż tak nie sięgam daleko swoimi możliwościami, aby analizować zakup w Lizbonie czy w Madrycie mieszkania czy domu.
Ja tylko
natomiast
tak
widzę, że to jest coraz większy problem. Mamy do czynienia z jakąś spekulacją ewidentnie na rynku mieszkaniowym w Polsce i tu nie bardzo widać jakieś działania polskiego rządu w tym zakresie. Natomiast w tym zakresie, jeśli chodzi o wiązanie rynku mieszkań dla młodych ludzi i demografii, jak najbardziej trzeba podejmować kroki, ale zachęcamy, żeby jeszcze śmielej.
Panie prezydencie, czy pewnie Konin też myśli o tym, jak zwiększyć dzietność? To nie jest miasto, które raczej ostatnio powiększało liczbę mieszkańców. No, te prognozy idą raczej w drugą stronę, że to będzie miasto, które wróci do takiego poziomu, z którego kiedyś właśnie wyszło, stając się miastem wojewódzkim, też trochę miastem uprzemysłowionym. Niektórzy mówią, że to może dobrze, że wreszcie będzie takie naturalne w tych granicach Konina, jakich powinny być. Czy te rozwiązania, które są w Polskim Ładzie zaprezentowane, może to być też asumpt do tego, żebyście wy to poczuli, że to może pomóc Koninowi w rozwoju demograficznym, albo też na ile to współgra z jakimiś waszymi samorządowymi, bo pewnie też macie ból głowy, zagwozdkę i pomysły, co zrobić na to, żeby u was też na tym, z takiego punktu widzenia samorządowego dało się zrobić takie wędki, wabiki, którymi będziecie zachęcać ludzi do posiadania
większej liczby dzieci. Krytykowałem przed chwilą kwestie związane z Nowym Ładem i źródłem finansowania, to jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową, to myślę, że rzeczywiście ostatnie, szczególnie 2 lata inicjatyw rządowych idą w dobrym kierunku, szczególnie w zakresie utworzenia społecznych inicjatyw mieszkaniowych.
Jest na to liczyłam, panie prezydencie, bo tutaj się bardzo obraziła,
że pani złe słowo
powiedział.
Jest to dobry projekt, bardzo chętnie weszliśmy w tę inicjatywę. Jest to poważne uzupełnienie projektów realizowanych do tej pory przez samorządy w ramach MTBS-ów i myślę, że jest to dla Konina właśnie sposób na to, żeby walczyć z depopulacją, bo dzisiaj brakuje oferty mieszkaniowej, zarówno wielorodzinnej, jak i domków jednorodzinnych w takich miastach właśnie subregionalnych, jak Konin, Leszno, Kalisz i Piła. I myślę, że ta polityka rządu powinna być jeszcze bardziej aktywna. Tutaj bardzo istotna rola jest Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest dobrym dysponentem środków w tym zakresie. I myślę, że jest to przykład, jeżeli mielibyśmy szukać jakieś przykłady apolitycznych, ponadpartyjnych działań, które należy dobrze ocenić, to jest jest to na pewno działanie, które bez wątpienia można dobrze ocenić i wspierać. My jako samorządy chętnie w te działania wchodzimy.
Także ja, jeżeli mogę uzupełnić, panie redaktorze,
to jest pani czas.
To jest ustawa jeszcze, ja się bardzo cieszę z tego powodu, bo to ustawa, którą przygotowywałam ze współpracownikami, która weszła w życie na początku tego roku, ale rzeczywiście zanim nawet ustawa weszła w życie, to myśmy podejmowali rozmowy z samorządami. No w tym rzeczywiście mamy 3 takie duże SIM-y, społeczne inicjatywy mieszkaniowe powołane w Wielkopolsce, absolutnie ponadpartyjnie tutaj. Kompletnie nie ma żadnego naprawdę znaczenia, czy dany samorząd jest zarządzany przez kogoś bliskiego ugrupowaniom rządzącym, czy nie. Po prostu jest tylko kwestia gotowości, dyspozycji do tego, żeby taką spółkę zawiązać. I tutaj pan prezydent wspomniał o Banku Gospodarstwa Krajowego. Oczywiście niebagatelny, jeśli nie najważniejszy element finansowania, ale też powiedzmy, że Krajowy Zasób Nieruchomości, który... Jeśli gminy nie mają gruntu, a KZN nie ma, to wnosi aportem grunt. Wnosi także środki z funduszu, który utworzyliśmy w KZN-ie, który może sfinansować 10% wartości inwestycji dodatkowych, nie tylko same mieszkania, ale te infrastruktury, która sprawia, że te mieszkania nowe są naprawdę atrakcyjne, bo są i dojazdy, i drogi, i ulice, i żłobki, i na to też samorządy mają środki. A powiedzmy sobie, że ich poziom dofinansowania jest dużo atrakcyjniejszy niż był poprzednio i też dlatego państwo, co mnie bardzo cieszy, w te projekty
pani poseł, a pani liczy na to, że to będzie taki demograficzny wreszcie strzał, który takie pozwoli nam nabrać zamachu, jeśli chodzi właśnie o te kwestie, no bo...
Ja nie mam wątpliwości, że demografia jest największym problemem społeczno-gospodarczym Polski dzisiaj i śmiem twierdzić, że tak naprawdę całej Europy.
Czy wszyscy powinniśmy sobie napisać demografia i... głupcze, tak?
Nie ma wątpliwości. Pokoju. I też jednocześnie jestem przekonana, że nie ma jednego klucza do rozwiązania tego problemu, bo niemałym problemem jest kultura. To jest kwestia jakby popularności czy atrakcyjności kulturalnej wizerunku wielodzietnej rodziny, bo to ciągle nie jest model, który ma bardzo dużą, powiedziałabym, atrakcyjność taką wizerunkowo-społeczną, kulturową, tak? I także to poza tymi warunkami bytowymi bezwzględnie ważnymi, prawda? Właśnie dostępnością mieszkania, tutaj się z państwem zgodzę, że ten projekt, który staramy się rozwiązać, ale tych instrumentów naprawdę jest sporo już w tej chwili na rynku dostępnych. No teraz tylko naprawdę SIM-y, dobrze, że są powoływane, trzeba teraz szybko te domy budować. Natomiast oczywiście poprawa warunków materialnych gospodarstw domowych, to jednak ten nie bagatelizowałabym roli kultury i jakby promocji posiadania.
Tak, ale to są oczywiście już rozwiązania poza zapisami Polskiego Ładu, przynajmniej tymi twardymi, jeśli już
oczywiście,
to raczej takie.
Natomiast jest przestrzeń na polityki publiczne w zakresie i promocji, i pokazywania takich, promowania takich postaw. Gdybyśmy się zgodzili co do tego, że tego typu postawy promować warto ponad podziałami politycznymi, to też byłby dobry, na pewno dobry...
I pewnie warto się co do tego zgodzić. Panie pośle, Krzysztof Paszyk, bardzo proszę.
Jest gotowość, pani poseł, aby wspólne projekty, czy projekty dotyczące rozwijania polityki prorodzinnej kontynuować, tylko trzeba trochę woli, nie tylko deklaracji. Czasami odnoszę wrażenie, że ze strony rządu jest taki dogmat doskonałości i braku otwartości na inne projekty. Ja myślę, że to już kulturowo nie jest żaden problem, model rodziny zawierający więcej niż jedno czy dwoje dzieci. To już myślę, że ostatnie lata...
No jedno, dwoje to nigdy nie był chyba problem.
Jedna
pośle.
Przez ostatnie lata duża ewolucja tu się w tym zakresie dokonała i to nie jest problem. Problem myślę, że jest związany z narzędziami, które pozwolą łączyć rozwój zawodowy z posiadaniem potomstwa. Z tym jest ciągle kiepsko. My na przykład w ostatnim czasie zaproponowaliśmy takie rozwiązanie, nazwaliśmy to urlop rodzinny, aby właśnie dać możliwość, nie wykluczając z rynku pracy, w sytuacji, kiedy jest na przykład jakaś kwestia potrzeby dłuższej niż tylko tydzień czy dwa opieki nad dzieckiem, dopuścić taki roczny urlop rodzinny raz w swojej karierze zawodowej. To
każdego z rodziców, tak? Jak
tak, to by z pewnością było rozwiązanie, które też wyjdzie naprzeciw. Jak najbardziej zawsze jako PSL i Koalicja Polska jesteśmy i będziemy otwarci na dalsze kontynuowanie ponad podziałami politycznymi polityki prorodzinnej Polski, bo ona nie zaczęła się w 2015 roku. Ona dobrze, aby rozpoczęta przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, dalej kontynuowana, służyła dobrze polskim rodzinom.
Pani poseł, pani ma ochotę stosunkować się do tej deklaracji współpracy demograficznej?
Ja myślę, że w tym zakresie naprawdę się nie różnimy. Na pewno warto usiąść do stołu i tak jak mówię, zgoda co do tego, że rodzina ma znaczenie i dlatego warto ją wspierać, jest bardzo istotna, bo tak jak powiedzieliśmy, myślę, że tutaj się też zgadzamy co do tego, że nie tylko świadczenia bezpośrednie finansowe, ale to i tutaj się z panem posłem oczywiście zgadzam, że cała infrastruktura wspierająca, prawda, do posiadanie dzieci. I to też, żeby była jasność, nie tylko tym złotym środkiem nie jest to, że są dostępne żłobki i przedszkola, bo nie wszystkie mamy chcą oddawać dzieci. Część nie chce po prostu się nimi zajmować w domu. To jest z perspektywy państwa tańsze, bo miejsce w przedszkolu czy w żłobku jest na pewno droższe niż zajmowanie się dzieckiem przez mamę, więc dlatego warto...
Ale jest zapis w Polskim Ładzie dotyczący także dofinansowania pobytu tego w żłobku.
W domu,
jeśli
prawda?
Ktoś nie czy na przykład w żłobku też, bo tak kto nie korzysta
mówię,
z rodzinnego kapitału opiekuńczego.
Oczywiście i że jedno i drugie, jedne i drugie instrumenty są potrzebne. Są potrzebne jeszcze przyjrzenie się prawu pracy w zakresie właśnie wspierania mam, bo tutaj też ja robiłam takie bardzo duże badania dotyczące kobiet, aspiracji, oczekiwań.
Ależ oczywiście pamiętam, nawet mieliśmy osobną rozmowę na ten temat
tak
z tego
jest.
Tytułu.
Więc
doskonale
tutaj,
te badania, ankiety pamiętam.
Związane z łączeniem tych ambicji, aspiracji zawodowych z rolą mamy. To jest ogromne wyzwanie, naprawdę. I to nie jest za sprawą jednego czy drugiego świadczenia do rozwiązania. Więc tutaj na pewno okrągły stół ponad podziałami politycznymi ważny i potrzebny.
Proszę Państwa, ja nie mam wiele czasu. Celowo przekrywałem naszą dyskusję, tak jak powiedziałem, na Polski Ład, nie na kwestię stanu wyjątkowego, jego przedłużenia. Wydaje mi się, że to już jest na tyle omówione przez media ogólnopolskie, a tak mało rozmawia się o tych rozwiązaniach twardych, gospodarczych. I chciałbym od Państwa troszeczkę na koniec usłyszeć takiego Waszego osobistego podsumowania tego, na cały Polski Ład, jak patrzycie, to, co zostało zaprezentowane, to, co się wykluwa, no bo to nie jest pierwsze posiedzenie, w którym mówi się o tym, jak oceniacie to, co dotychczas jest. Czy to jest coś, co może być takim impulsem rozwojowym, czy nie? Czy to jest tak naprawdę tylko taka licytacja polityczna? Bo to często są takie zarzuty, które niewiele zmieni, jeśli chodzi o życie przeciętnego Polaka, bo tak naprawdę do tego polityka jest dedykowana, prawda? Do tych kwestii. Panie pośle, bardzo proszę. Krzysztof Paszyk.
Panie redaktorze, więc o ile na tych słynnych już prezentacjach w PowerPoincie...
Minutę poproszę.
Prezentowanych przez pana premiera Morawieckiego przed kilkoma tygodniami Polski Nowy Ład wyglądał nieźle. O tyle dzisiaj, poznając kolejne szczegóły, niestety ten urok gdzieś prysł. Jest wiele wątpliwości, które moim zdaniem trochę zaprzepaszczają szanse. Szanse na to, żeby wesprzeć dzisiaj tych,
ale
którzy...
Ale tak bez szczegółów.
Tak bez szczegółów. Dzisiaj, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, małe mikrofirmy to jest... coś, co tworzy budżet państwa, co tworzy polską gospodarkę. Dzisiaj nie widzimy tam wsparcia lub jest ono minimalne, a powinno przede wszystkim te rozwiązania powinny przede wszystkim wspierać te podmioty.
Paweł Adamów.
Znaczy, na pewno Nowy Ład zawiera sporo kierunków, na które czekaliśmy od dawna i które powinny być już dawno temu wdrożone. Natomiast też jest sporo obaw, bo jest sporo grup społecznych, które obawiają się, że bardzo mocno na tych rozwiązaniach stracą. I to są niewątpliwie przedsiębiorcy, szczególnie ci mniejsi. To są na pewno, tak jak już wspomniałem, samorządy. No i to są ludzie, którzy zaliczani są do tak zwanej klasy średniej. i można się spodziewać, że w tych sektorach te podmioty i te środowiska stracą na Nowym Ładzie.
No to ostatnie w takim razie podsumowanie należy do pani poseł. Jeżeli chodzi o Nowy Ład, New Deal, jak mówią moi goście, mówię Polski Ład, nie wiem właściwie, która z tych nazw jest bardziej poprawna. Pani ma takie poczucie, że to będzie taki boom, takie coś, co rozwinie naszą gospodarkę, czy raczej no jednak mimo wszystko, to wszystko potem w tej naszej machinie państwowej ugrzęźnie i troszeczkę się gdzieś tam zabuksuje?
Ja powiedziałabym szczerze, nie tylko o Nowym Ładzie. My dzisiaj mamy bardzo mocne ekonomiczne DNA. Jesteśmy naprawdę super konkurencyjną gospodarką, także dzięki dobrej polityce gospodarczej, co udowodniliśmy kolejny raz w czasie kryzysu. Nasze PKB skurczyło się relatywnie mniej niż gdzie indziej.
Ale to dzięki przedsiębiorcom właśnie, o których tu mówią też goście.
Dzięki skutecznej polityce państwa, dzięki szybkiemu transferowi środków do gospodarki, transfuzja środków do gospodarki, która pozwoliła uratować, i dzisiaj to już wiemy z danych, na pewno około 1 miliona miejsc pracy, która nie pozwoliła zbankrutować polskim.
To akurat są twarde dane, to prawda, to tak. Fakt. Bezrobocie nie
udowodniliśmy też tak, że w czasie ożywienia możemy osiągnąć więcej niż większość innych gospodarek. Tracimy na kryzysach mniej niż inni i zyskujemy na odbiciu więcej niż inny. To jest empiryczny dowód na siłę naszej gospodarki. Już widać też w tych kwartałach, że po pierwszych danych kwartalnych tego roku, że widzimy większe inwestycje, zarówno to właśnie oczekiwania na ten ogromny impuls popytowy sprawiają, że polskie przedsiębiorstwa rzuciły się wprost do inwestycji, a także wiemy, że wzrosną inwestycje publiczne, nie no, tylko za
i zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało. Przepraszam, że muszę przerwać, ale jeszcze mamy
zdanie.
Dzisiaj
ja chciałam jedno
bardzo
zdanie, że to powiedzieć, bo mało na to, mało czasu mówimy o tym, ale mamy największe naprawdę w historii Polski, raz na 5 lat to się zdarza, promocje Polski w postaci konkursu szopenowskiego. 16 Polaków gra. Najbliższe to jest Święto Polski.
Cieszę się, że pani to powiedziała. To tak. No i rok norwidowski, więc zakończmy tak pięknie, kulturalnie. Ja z państwem się już żegnam. Państwa moimi gośćmi byli dzisiaj poseł Jadwiga Emilewicz, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję pani poseł za rozmowę. Warunki trochę polowe, ale myślę, że mimo wszystko tematy gorące. Poseł Krzysztof Paszek, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo, dobrego wieczoru.
Także Paweł Adamów, wiceprezydent Konina i Polska, Ruch Polska 2050. Kłaniam się nisko, spokojnego wieczoru. Również dołączam do życzeń posła Krzysztofa Paszeka. Za chwileczkę jeszcze krótki ekonomizer flash Piotra Tomczyka.
Przy gorącym stole.